Kochani, żeby osiągnąć świętość, trzeba Bogu zaufać, dać Mu poprowadzić. Bóg ma odwieczny plan wobec każdego z nas. Nikt nie jest przypadkowy. To, że urodziliśmy się w takim kontekście historycznym, geograficznym, rodzinnym, z takim uposażeniem, plusów i minusów tego wyposażenia, jakiego otrzymaliśmy od Pana i w wymiarze właśnie psychicznym, cielesnym, duchowym, nie jest dziełem przypadku. Każdy z nas ma do spełnienia swoją misję, odwieczny zamysł Boga, bo to, co nas zbawia, to pełnienie woli Bożej. Tylko tyle i aż tyle. Pełnienie woli Bożej, czyli spełnić plan Boga, który jest wpisany w naszą historię i dlatego Bóg jest najlepszym reżyserem i On pisze codzienny scenariusz. Ale niestety wciąż jesteśmy kuszeni, niestety grzech pierworodny, że ja lepiej wiem, że ja chcę być Bogiem i sam chcę właśnie kierować swoim życiem. I chciałbym wyjść od tekstu z Księgi Jozuego, kiedy po śmierci Mojżesza Bóg właśnie powołuje i namaszcza Jozuego na tego, który ma wprowadzić Izraela do ziemi obiecanej. Ale jak wiemy, ta ziemia obiecana jest ziemią zajętą. Tam jest 7 narodów uzbrojonych, warowne miasta, mury. I jak to teraz? To nie jest tak, że macie ziemię obiecaną, zobaczcie puste domy, wszystko fajnie, wchodźcie, zamieszkujcie sobie. Nie. Tu po prostu jest wojna, walka. I podobnie jest w naszym życiu. Ojcowie Kościoła już od samego początku interpretują, że tych 7 narodów to 7 grzechów głównych. Twoja ziemia obiecana to ty jesteś ty sam, twoja dusza, którą trzeba posiąść siebie, nie? Ale człowiek jest zmysłowy, zniewolony. Te 3 pożądliwości, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha tego żywota. Wiemy, antidotum na to jest właśnie, są rady ewangeliczne, jakby 3 gwoździe, które uśmiercają. Pożądliwość ciała to ślub czystości, pożądliwość oczu właśnie, ubóstwo i pycha tego żywota, posłuszeństwo. I tych 7 grzechów, to trzeba toczyć walkę. Dzień w dzień jest walka. I Jozue, kiedy stoi przed ziemią obiecaną, jest wystraszony, pełen lęków. No jak ją wprowadzić lud, skoro są liczne narody? Uzbrojeni, miasta obwarowane. Jak mam to uczynić? I co mówi Bóg do Jozuego? Jest to 1 rozdział od wiersza 6 do 9 Księgi Jozuego. Czytamy. Bądź mężny i mocny. Pierwsze słowa Jahwe do Jozuego. Bądź mężny i mocny, ponieważ ty rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego prawa, które nakazał ci Mojżesz, sługa mój. Nie odstępuj od niego, ani w prawo, ani w lewo. Czyli nic nie kombinuj po swojemu, bo my czasami próbujemy coś tam właśnie modernizować, ulepszać, poprawiać Pana Boga. Dlatego Bóg mówi, nie odstępuj od niego, ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność we wszystkich przedsięwzięciach. Niech ta księga prawa będzie zawsze na twych ustach, Słowo Boże. Rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane. Bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność. Właśnie tylko wtedy, kiedy będziesz się kierował w swoim życiu Słowem Bożym. Nie swoją logiką, swoją mądrością, bo to jest pokusa grzechu pierworodnego. Ja wiem lepiej, co jest dla mnie dobre, a co jest złe. Dlaczego Bóg to zakazał? Poznanie tej wiedzy, bo wiedział, że to będzie dla nas ogromne niebezpieczeństwo. I niestety sięgnęliśmy po tą wiedzę. I ona codziennie nas zabija. Że ja wiem lepiej niż Pan Bóg, co jest dla mnie dobre, a co jest złe. I wcale nie mam zamiaru się Jego pytać. A kiedy czytamy Słowo Boże, poznajemy wolę Bożą. Poznajemy plan Boga wobec każdego z nas. Czyż ci nie rozkazałem? Bądź mężny i mocny. Nie bój się i nie lękaj. Ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Zobaczmy, ile razy Bóg upomina Jozuego, żeby był mężny i mocny. Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Bóg nie zostawia nas samych. Nie mówi, słuchaj, masz osiągnąć to, to, to. Bo ty tak myślisz, że Pan Bóg, Jezus Chrystus nas zbawił, otworzył bramy nieba, mamy sakramenty, mamy środki, no i teraz starajcie się osiągnąć świętość, nie? Nic bardziej mylnego. Spróbujcie teraz o własnych siłach dojść do nieba. Wszystkie warunki macie spełnione. To nie tak. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie to osiągnąć. To jest łaska, ale trzeba się na nim otworzyć. I dlatego potrzebna jest ufność. Ufność. I chciałbym was teraz zaprosić na krótką medytację nad tą cnotą, której przewodniczką będzie mała Tereska. Ona jest mi bardzo bliska. Miałem możliwość zajmowania się nią, studiowania. Ona jest dla mnie genialna. Genialna w tym sensie, że ze słabości uczyniła drogę do świętości. Kościół ogłosił ją doktorem Kościoła. Najmłodszy doktor Kościoła, 24-letnia święta. I Teresa do tego stopnia była przejęta tą cnotą, że ufność stanowiła, jak świadczy matka Agnieszka, szczególnie znamie jej duszy. Moja droga jest drogą ufności i miłości, pisała. Ożywiała tym duchem wszystkich, którzy się do niej zwracali, zapewniając, że nigdy, nigdy nie ma się za wiele ufności w Bogu tak potężnym i tak miłosiernym i że tyle od Niego otrzymujemy, ile się spodziewamy. Tu jest właśnie problem, że nie Bóg skąpi nam łaski, tylko my boimy się, nie mamy ufności, lękamy się prosić. Bóg chce nas obsypać, bo On jest Królem, On jest Panem, On jest Wszechmogący. Tylko my mamy lęk, wrodzony lęk, który niestety jest skutkiem grzechu. Bo jak wiecie, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, pierwsza reakcja jaka była? W krzaki. Lęk przed Bogiem. Bóg mnie nie kocha, nie ufam, boję się. Dlatego ona mówi, że nigdy nie ma się za wiele ufności. Tu nie można zgrzeszyć. Za wiele ufności w Bogu tak potężnym i tak miłosiernym i że tyle od Niego otrzymujemy, ile się spodziewamy. I problem jest w tym, że się my mało spodziewamy, bo myślimy, że nie, Bóg na mnie takiego nieboraczka, grzesznika, to pewnie nie obdarzy mnie łaskami. Twierdziła, że brak ufności obraża Jezusa i rani Jego serca. W dzienniczku siostry Faustyny sam Jezus powiedział do siostry takie słowo, że najbardziej rani Jego boskie serce właśnie brak ufności. To najbardziej rani Boga. Nie Twoja pycha, brak przebaczenia, Twoja seksualność, lecz rani najbardziej Boga brak ufności w Jego dobroć miłosierną. To najbardziej rani, że Ty Mu nie ufasz, boisz się Go. To jest najcięższy grzech. Bo Bóg jest samą miłością, a my wciąż Go podejrzewamy, wciąż Mu nie ufamy. Dlatego ważne jest, żeby nie zniechęcać się słabościami ani upadkami, bo to nas najbardziej właśnie odpycha. Bo myślimy, że skoro upadam, skoro jestem słaby, no to Bóg mnie nie kocha. Bo On kocha idealnych, kocha właśnie takich wzorcowych. Ale skoro ja upadam, jestem słaby, to Bóg mnie nie kocha. A to jest bzdura, że Bóg tym bardziej się pochyla, kiedy jesteś bardziej słaby. Trudno nam uwierzyć, chociaż to się tak często mówi, nie, że Bóg kocha nas za darmo, że Bóg kocha grzesznika. Trudno jest uwierzyć w miłość darmową, że Bóg mnie kocha za nic. Tylko dlatego, że jestem, to Mu wystarczy. Bóg nie traktuje nas instrumentalnie. Dlaczego nam trudno uwierzyć, że Bóg za nic, za darmo? Dlatego, że nie doświadczamy na co dzień takiej miłości. Od małego dziecka jesteśmy wychowani w jakiej miłości? Miłości warunkowej. Bądź będziesz grzeszny, to dostaniesz cukierka, nie? Będziesz grzeczny, to, tamto, siamto. I całe życie to słyszeliśmy. Całe życie musimy udowadniać, wkupywać się, żeby zasłużyć na miłość. I myślimy, że podobnie jest z Panem Bogiem. Doświadczenie ludzkiej miłości, tej warunkowej, projektujemy na Pana Boga bezwiednie. I myślimy, że też musimy zasłużyć na miłość Boga. I to jest fatalny błąd. A Bóg kocha nas za nic. Za to tylko, że istniejesz. To Mu wystarczy. Jesteś Jego dzieckiem Bożym. I to jest trudne do uwierzenia. To trzeba doświadczyć. Doświadczyć tej darmowej miłości. I chyba najbardziej tego doświadczamy w sakramencie pokuty i pojednania. Kiedy widzisz, że przychodzi z grzechem, a Bóg ci za friko odpuszcza. Przebijamy Jego serce włócznią naszego grzechu, a to serce się jeszcze bardziej otwiera i wypływa Jego zdrój miłosierdzia. Mi pomaga, żeby nie zwątpić w Jego miłość, mimo mojej słabości, kruchości, to jeden z atrybutów Pana Boga. Wiecie jaki? Pan Bóg ma wiele atrybutów, ale jeden jest bardzo fajny, jak myślę, tak można powiedzieć, że Bóg jest niezmienny. Bóg jest niezmienny. I Jego miłość nigdy się nie zmienia względem Ciebie, rozumiesz? Zobacz, jakie to proste. To jest genialne. Bóg kocha Cię zawsze w 100% i nic nie jest w stanie zmienić Jego miłości do Ciebie. Bo grzech mój zmienia mnie względem Pana Boga. Ale nie Boga względem mnie. Rozumiecie? A my myślimy, że jak my zgrzeszymy, to Pan Bóg od razu dystans, nie? I jak się nawrócisz, będziesz grzeszny, to ten, no to znowu spojrzy na Ciebie z miłością. Nieprawda. Bóg tym bardziej się jeszcze pochyla. Bóg jest niezmienny. Zawsze nas kocha w 100%. I to jest coś, co trzeba doświadczyć. Kochani, ja sobie zdaję sprawę, że to, co ja mówię, To jest kwestia doświadczenia, bo chrześcijaństwo jest doświadczeniem Boga żywego. To byłoby zbyt łatwe, żeby polegało na tym, że zrobimy sobie jakiś wykładzik, nie, ja wam powiem, co rozumiecie, rozumiemy, bo to nie na wiedzy polega. To nie jest kwestia przeczytania katechizmu, przeczytania Pisma Świętego, wykucia na pamięć wszystkich prawd wiary. Chrześcijaństwo jest doświadczeniem Boga żywego i każdy z nas kroczek po kroczku musi doświadczyć i nikt tego za ciebie nie zrobi. I dlatego każdy z nas musi poprzez osobiste doświadczenie odkryć tą darmową miłość. Teresa rzeczywiście była przekonana, że nie ma takiej duszy, która by nie mogła dojść do świętości, jeśli jest pokorna i ufająca. Dwie rzeczy są potrzebne, żeby osiągnąć świętość. Pokora i ufność. Dlaczego pokora? Bo czym jest pokora? Życiem w prawdzie. A jaka jest prawda o nas? Że jesteśmy grzesznikami. A jaka jest dobra nowina? Że Bóg kocha grzesznika. Proste? Proste. Ale jak trudne w doświadczeniu, nie? Że dlaczego się Bóg brzydzi pychą? Bo pycha jest kłamstwem. Bo człowiek przypisuje sobie to, co nie jest jego własnością. Kradniemy chwałę Bogu. Dlaczego trzeba stworzyć tą wewnętrzną przestrzeń na łaskę, właśnie pokory, pokory. I dlatego trzeba wielu lat doświadczeń, modlitwy, prośby, żeby stać się pokornym, czyli być prawdziwym i nie gorszyć się sobą, nie gorszyć się sobą, uznać prawdę przed Bogiem, że jestem grzeszny i uwierzyć, że właśnie tu potrzebna jest ta ufność, pokora i ufność. I ufność w tym, że w tej najgłębszej mojej prawdzie, gdzie siebie nienawidzę, odrzucam, właśnie w tej prawdzie najbardziej kocha mnie Bóg. I to nie jest kwestia, że ja ci teraz opowiem, ty zrozumiesz i już tym żyjesz. To jest dalej stąd niż na księżyc, nie? Przejść stąd do serca, nie? Dlatego tutaj potrzeba formacji, formacji. Dzień po dniu właśnie zdobywania tej świętości. I to stwierdzenie Teresy jest kapitalne, że nie ma takiej duszy, która by nie mogła dojść do świętości, jeśli jest pokorna i ufająca. Musisz walczyć o te dwie rzeczy. Żyć w pokorze, czyli w prawdzie, nie ściemniać, i ufać, ufać aż do zuchwalstwa. I dodaje, ach, gdyby wszystkie słabe i bezsilne duszy czuły to, co czuje najmniejsza ze wszystkich dusz, dusza twojej małej Teresy, żadna z nich nie wątpiłaby, że dosięgnie szczytu góry miłości, ponieważ Jezus nie żąda wielkich czynów, ale jedynie zdania się na Niego i wdzięczności. Nie? Zdania się na Boga. W tej najgłębszej swojej prawdzie, tej swojej kruchości, słabości. Ale z ufnością, że Bóg mnie właśnie kocha i On mnie przemieni. I zaraz sobie o tym powiemy. Gdyby ktoś nawet długo ociągał się z oddaniem Bogu tej wzajemnej miłości, jakiej On ma prawo od nas oczekiwać, nie jest to jeszcze powód do nieufności, do obawy. Są dusze, mówi Teresa, na które miłosierdzie Boże czeka niestrudzenie. Dusze, które tylko stopniowo udziela swego światła, nie? Bo człowiek jest oporny. To nie jest tak, kochani, że dlatego mamy mało świętych, że Bóg sobie rezerwuje tą łaskę dla wybrańców. Jest odwrotnie. Bóg chce wszystkim udzielić i każdy jest zdolny do świętości. Tylko w czym jest problem? Właśnie problem jest w oczyszczeniu. Że kiedy Bóg chce cię uczynić świętym, to właśnie cię oczyszcza. Doprowadza cię do głębi prawdy o sobie. Do odkrycia swojej grzeszności. Bo wtedy może spłynąć na ciebie łaska. Bo inaczej nie odkryjesz tej swojej grzeszności, o tym sobie powiemy w innym miejscu, to popadniesz w faryzeisz, w pychę. I ta łaska się obróci przeciw tobie, ona cię zabije, a nie uświęci. Ale ktoś może powiedzieć, no fajnie, jeśli ktoś zna świętą Teresę Dzieciątka Jezus, to wie, że jest to ta święta, jedna z nielicznych, która nie popełniła w swoim życiu ani jednego grzechu śmiertelnego. I to Kościół oficjalnie potwierdził. No to teraz patrząc na nią, z tej perspektywy można powiedzieć, no fajnie. Jak ja miał taki życiorys, to ja bym też miał taką ufność, nie? Ale jak ja patrzę w swoje serce, na swój licznik, ile popełniłem grzechów, nieprawości, no to czemu mam się dziwić, że mam takie opory z ufnością, nie? No nigdy nie popełniła grzechu, no to fajnie się rzuca w ramiona, nie? Bo nigdy go nie obraziła. Ale Teresa temu zaprzecza i posłuchajcie jej właśnie kapitalne stwierdzenie. Grzech śmiertelny, nawet ciężkie, liczne grzechy nie mogą jej zdaniem być przeszkodą do tej ufności. Nie? Bo ty możesz powiedzieć, no tak, mógłbym dążyć do świętości, gdybym nie miał takiej przeszłości, gdybym nie popełnił takich głupot, gdybym nie powiedzmy, zaciągnął takich nałogów, które niestety teraz pokutują, teraz są dla mnie kulą u nogi, no i co mogę pomarzyć o świętości. I zobaczcie, co mówi święta Teresa Dzieciątka Jezus. Czuję to, mówi, że gdybym nawet, czyli hipotetycznie, nie? Gdybym nawet miała na sumieniu wszystkie grzechy, jakie tylko można popełnić, poszłabym z sercem złamanym żalem rzucić się w ramiona Jezusa, gdyż wiem, jak miłuje marnotrawnego syna, który do niego powraca. Nie dlatego, że Pan Bóg w swoim uprzedzającym miłosierdziu zachował moją duszę od śmiertelnego grzechu, wznoszę się do niego przez ufność i miłość. Rozumiecie? Nie przez to. Nie na tym bazuje jej ufność, że nigdy nie popełniła grzechu. Tylko ona odkryła dobroć miłosierną Boga. Ona odkryła serce Boga i się nim tak zachwyciła. I to jest właśnie jej geniusz. Za to otrzymała doktorat, że właśnie na nowo przybliżyła ten ewangeliczny, biblijny obraz Boga, nie? Pełnego miłości miłosiernej. Bo były takie okresy, że się straszyło Bogiem, nie? W kościele. Jansenis chociażby pokazała ten prawdziwy obraz. Dlatego jeszcze raz to powtórzę. Czuję to, że gdyby nawet miała na sumieniu wszystkie grzechy, jakie tylko można popełnić, poszłabym z sercem złamanym żalem rzucić się w ramiona Jezusa, gdyż wiem, jak miłuje marnotrawnego syna, który do niego powraca. I nie dlatego, że Bóg swym uprzedzającym miłosierdziu zachował moją duszę od śmiertelnego grzechu. Znoszę się do niego przez ufność i miłość. To nie jest pobudką. Dlatego teraz, kochani, po tym zdaniu nikt nie może powiedzieć, no tak, święta Tereska to mogła. Tym bardziej, chociażby mamy potwierdzenie, no niedawno była kanonizacja rodziców. No można powiedzieć, no super, gdybym ja miał takie środowisko świętych rodziców, sam nigdy nie popełnię grzechu śmiertelnego, no to co za problem stać się świętym? A zobaczcie, on mówi, nie, to nie tu leży problem. I są to ostatnie słowa niedokończonego już zdania i zostały napisane ołówkiem na łóżku w infirmerii. To podnosi niepomiernie ich wartość. Ona napisała to pod koniec życia. To jest jakby szczyt jej ducha. Dlatego, drogi bracie i siostro, nieważne, co się stało w twoim życiu, nieważne, ile popełniłeś, popełniłaś grzechów, ważne jest, co z tym teraz zrobisz. Jeśli to rzucisz z pełną ufnością miłosierne serce Jezusa, w niepokalane serce miłości, to wszystko spłonie. I rana grzechowa, jak mówi święty Jan od Krzyża, stanie się raną miłości. Tak mówi Słowo Boże, gdzie zmógł się grzech, tam jeszcze oficie rozlała się łaska. Tam, gdzie jesteśmy najbardziej zranieni, jesteśmy tym bardziej chłonni na Jego łaskę. To jest genialne. Pobudką jej ufności, świętej Teresy, jest prawda, że Bóg jest miłością miłosierną. Tym bardziej nie trzeba się zniechęcać i tracić ufności, gdy nasze życie duchowe nie rozwija się tak, jakbyśmy chcieli. Kiedy mimo wysiłków popadamy w te same błędy. Kiedy doświadczamy tylko schłości. Bo może już jesteś na tym etapie, że może zaplanowałeś dążyć, praktykujesz, prowadzisz jakieś życie wewnętrzne, może masz swojego stałego kierownika duchowego, regularnie się spowiadasz, codziennie czyta Słowo Boże, codziennie śledzisz słowo z dnia, ale widzisz mizerne owoce, może jakieś nałogi, jakieś słabości, jakieś grzechy się jeszcze ciągną. Mówisz, nie, dajmy sobie spokój, ja świętą nigdy nie zostanę. Nie mów tego. Tereska mówi, że nie. Zniechęcenie jest miłością własną, nieznajomością siebie, brakiem zgody na to, by pozostać małym i ubogim. Kochani, gniew na siebie to nie jest kruch, to jest subtelna forma pychy. Jeśli ty po grzechu ściekasz się na siebie i mówisz, ale głupek, ale idiota, jak ja mogę to zrobić? To myślisz, że to jest krucha? Nie. To jest subtelna forma pychy. Dlaczego? Bo ty jesteś zgorszony sobą. A dlaczego jesteś zgorszony? Bo jeszcze masz zbyt idealne wyobrażenie o sobie. Czyli nie masz pokory. Czyli dalej nie uznaje się za grzesznika. I dlatego taki trudny jest proces ten oczyszczenia, żeby przyjąć tą łaskę. Nie, powiedziałem, nie dlatego jest mało świętych, bo Pan Bóg zachowuje to dla wybrańców, tylko dlatego, że my nie jesteśmy w stanie dać się właśnie oczyścić, stworzyć tą przestrzeń pokory, prawdy i zgodzić się na to i zaufać, żeby ta łaska mogła dokonać w nas cudów. Przykrość, która przygnębia, zwierzyła się Teresa, pochodzi z miłości własnej. Zajmowanie się sobą, mówiła jej jeszcze, paraliżuje i wysusza duszę. Więcej sobie szkodzimy, poddając się zniechęceniu, niż kiedy upadamy z ułomności. Przez to bowiem pozbawiamy się tej odrobiny energii, jaką mamy, a wtedy jak się podziwimy? Dlatego nie daj się zniechęcać. Szatan jest mistrzem zniechęcenia. Żeby ci mówić, daj se spokój, przestań, nie wygłupiaj się, zostaw to. Jest to również brak ufności względem Boga, bowiem dopomaga nam przede wszystkim w miarę, jak zgadzamy się pozostać małymi i jak mu ufamy. To jest cała trudność, że mamy fałszywe wyobrażenie świętości, takie spinanie się, a to jest schodzenie w dół. To jest zupełnie inny kierunek, że świętość to jest zejście na dno prawdy o sobie, tej najgłębszej. I że to Bóg cię wtedy podniesie, jak mówi Mała Teresa, to właśnie ta boska winda. Ale my się boimy schodzić na to dno najgłębszej prawdy o sobie, odkryć, że jesteś grzesznikiem, potrzebujesz zbawienia i że sam siebie nic nie jesteś w stanie uczynić. Nie wiem, jakąkolwiek byś uprawiał ascezę, że potrzebna ci jest łaska. Dostosowuje swoje dary, mówiła Teresa, do naszej ufności. Zobaczcie, dostosowuje swoje dary do naszej ufności. To ufność decyduje. To też, gdy nie przyjmujemy naszego stanu pokory, jeśli słabnie nasza ufność, można się obawiać, aby Bóg nie ograniczył swej pomocy. Bo co nas zniechęca? Pycha. A jak mówi przysłowie, pycha z nieba spycha. Bóg pokornym łaskę daje. Dlaczego jest tak trudna pokora? Dlatego, że każdy z nas, ja i ty, jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym. Nikt nie może powiedzieć, ja nie mam grzechu pierworodnego. Każdy z nas. I to jest tak straszna rana. Im kto bardziej wchodzi w głębokie życie duchowe, tym bardziej widzi, jakie ogromne spustoszenie dokonuje w nas pycha, w grzech pierworodny. Jak tam daleko do pokory. Jest w nas ciągle tendencja do bycia jak Bóg. Bycie perfekcyjnym, obłędnym, bezbłędnym, doskonałym. To jest nas ideał świętości. Ale świętość jest zupełnie czymś innym. Zupełnym przeciwieństwem tego. Jest totalną słabością, bezradnością, niemocą. Zresztą Jezus bez ogródek mu mówi. No. Nie, ja tutaj nie mówię swojej mądrości, tylko Jezus powiedział, jaki jest warunek, żeby dostać się do nieba. Jeśli się nie staniecie jako dzieci. A kim jest dziecko? No totalnie bezradne. Dziecko ani się nie nakarmi, ani się nie przewinie, nic. Bez rodziców umiera. I teraz to jest dla nas najlepsza dyspozycja do świętości. Czyli tak stać się bezradnym, słabym, żebyś powiedział, że bez Boga nie potrafisz żyć, że bez Boga umierasz, że bez Boga nic nie jesteś w stanie uczynić. Zobaczcie, jak to jest trudne, bo my mamy zupełnie co innego zakodowane. Ty masz od dzieciństwa zakodowane, że ty chcesz co? Być dorosłym. Chcesz pokazać sobie, Bogu i innym udowodnić, że ty potrafisz sam, samo. Nie? Jak małe dziecko, ja siamo, nie? Puszę się ręki, łubudu. I tak samo myślisz, że ty będziesz właśnie, chcesz być uduchowiona, chcesz prowadzić głębokie życie duchowe, nie chcesz... To jest porażka. To nie o to chodzi, nie? Ja przepraszam, że może komuś teraz wywracam wszystko do góry nogami, nie? Może masz zupełnie inne wyobrażenia. Teresa umocniła się w tej ufności od swego dzieciństwa. Bardzo jeszcze młoda zrozumiała tę prawdę, którą większość dusz zdobywa po długim czasie, jeśli w ogóle do niej dochodzą. Mianowicie, że zniechęcenie jest tylko stratą. Zniechęcenie jest tylko stratą. Dlatego nie daj się zniechęcić. Jakkolwiek wyglądałaby twoja droga. Miałem takiego penitenta X, nie zdradzę tutaj tajemnicy, który potrafił nawet dwa razy dziennie przyjść do spowiedzi. Ale ja byłem spokojny o niego, dlatego że on był szczery aż do bólu. Był jak dziecko. Zgrzeszył, płakał, nie chciał popełnić, za kilka godzin znowu przychodził z tym grzechem. I ja go podziwiałem, że on się nie dał zniechęcić. Że był na tyle pokorny, że nie wstydził się mnie, nie, przyjść znowu z tym samym grzechem. Nie? Co on o mnie pomyśli? Zobacz, dlaczego tak trudno ci się spowiadać? Wiesz dlaczego? Bo tu musisz być prawdziwy. A pokora jest prawdą. Dlatego tak przeżywamy wstyd. Bo między sobą to, co my robimy, często udajemy, zakładamy maski, opowiadamy, bajerujemy, nie? A to wszystko jest lipa. Zobaczcie, kiedy człowiek zgrzeszył, to co? Nie wytrzymał tej nagości, czyli prawdy. Od razu listki, nie? Ponalepiali. I Pan Bóg ich zrozumiał, bo sam nawet uszył dla nich ubranie. Nie? Nałożył to ubranie. Bo człowiek nie znosił tej prawdy o sobie. A wcześniej jaka była? Że Adam i Ewa chodzili nacy przed Bogiem. I nie wstydzili się. Tak jak to ma, zobaczcie, w naturze małe dziecko, nie? Małe dziecko nie wstydzi się biegać nagie. Ale potem to traci. I my też to tracimy. I teraz, kochani, żeby powrócić do raju, to trzeba te skórki pościągać. I znowu stanąć nagim. I to jest świętość. A my się tak upinamy, nakładamy jakieś tam, ubieramy się, nie? Stroimy się przed Panem Bogiem. A Pan mówi, nie, zdejmuj to. Ja Cię chcę prawdziwego. I kocham Cię takiego, jaki jesteś. I to jest trudne. I tu trzeba ufności, żeby uwierzyć, że właśnie w tej najtrudniejszej prawdzie najbardziej Ci kocha Bóg. Tam, gdzie sam siebie najbardziej nienawidzisz, tam najbardziej Ci kocha Bóg. Myślisz, że to łatwe? O nie. Tu trzeba ufności. Zniechęcenie jest tylko stratą, jak powiedziałem. Rzeczywiście nigdy nie osłabiły jej ufności. Niedoskonałości, upadki nie potrafiły jej zachwiać. Przeciwnie, dzięki nim nauczyła się lepiej poznawać swoją słabość i z wielką wyrozumiałością sądzać bliźniego. Czerpała z nich wzrost ufności, miłosierdzie Boże i silniejszą miłość. Pomyśl, dlaczego tak często osądzasz drugiego? Dlaczego w drugim potępiasz grzech? Dlaczego cię denerwuje grzesznik? Dlaczego cię denerwują jego słabości, grzechy? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że ty siebie nie kochasz w tej prawdzie. Zobaczcie, my często myślimy, że mamy problemy z miłością bliźniego, dlatego, że ten bliźni jest trudny. Nie. Jak przykazanie brzmi? Miłuj bliźniego, jak? Tu jest problem. Dlaczego święci nie sądzili? Bo święci uważali się za największych grzeszników. Tu jest odpowiedź. I dlatego, kiedy widział grzesznika, nie miał do niego pogardy, nie? On się nie dziwił, go nie sądził, bo sam się czuł taki sam. On mu tylko współczuł, nie? Dlaczego cię denerwuje grzech w innych? Bo cię denerwuje twój osobisty grzech, którym sobie nie umiesz poradzić. I dlatego wciąż sądzimy, potępiamy, potępiając najpierw siebie. Wspomnienie mych błędów upokarza mnie, mówiła. Uczy mnie nigdy nie opierać się na swoich siłach, które są tylko słabością. Ale więcej jeszcze mówi mi ono o miłosierdziu i miłości. Kiedy rzuca się swoje błędy z prawdziwie dziecięcą ufnością, pochłaniające ognisko miłości, jakże nie miałyby zostać bezpowrotnie strawione, nie? Jest trudno nam uwierzyć, że każdorazowa spowiedź jest stwarzaniem nas na nowo. My myślimy, że Bóg po prostu wyciera te grzechy, albo nie wiem, je tam kasuje, ale ślad pozostaje. Oczywiście pozostają jakieś skutki, ale prawda jest taka, że Bóg za każdym razem stwarza nas na nowo. Tylko my w to nie ufamy i nie wierzymy, i dlatego mimo otrzymania absolucji, rozgrzeszenia, jesteśmy dalej smutni. A Bóg stwarza nas na nowo, czyni nas nowymi, jeszcze piękniejszymi. Że ty po grzechu jesteś jeszcze piękniejszy, bo cię stworzył na nowo. Tak jak stworzył Marię Magdalenę, która była prostytutką, a pod krzyżem już stała jako dziewica. Jako dziewica, z odzysku. To jest właśnie ten geniusz. I my w to nie ufamy, nie? Ja to lubię obrazować na tym przykładzie, że na przykład kupuję jakąś koszulkę firmową, nie? Nie wiem, Adidas, Nike, coś tam innego, nie? No i nałożyłem fajnie. Dziewicza, czyściutka, nie? Nowiutka, nie? No ale jem loda, plac. Pobrudziło się. No teraz są takie super proszki, że to można wybielić idealnie. Rzucę do pralki, wyjmuję. Faktycznie, jak nowa. Ale co pozostaje? Właśnie. I tu jest ten błąd, że to nie jest już dziewicza, nie? A to jest kłamstwo. I my myślimy, że Pan Bóg nas wyprał. Ale coś już straciliśmy. Nie, Bóg cię stworzył na nowo. Rozumiesz? I kiedy to odkryjemy, to też odkryjemy sakrament pokuty i pojednania. Będziemy gonić do spowiedzi, żeby na nowo odzyskać, stać się nowym. Ale to jest trudno w to uwierzyć. To jest fakt. Dlaczego nie korzystać teraz z sakramentu, skoro daje taką możliwość? O moja matko, jak słodka jest droga miłości. Bez wątpienia nie można upaść, dopuścić się niewierności, ale dodaję, przytaczając słowa świętego Jana od Krzyża w tym przedmiocie, miłość umiejąca korzystać ze wszystkiego szybko strawi to, co może nie podobać się Jezusowi, pozostawiając w głębi serca głęboki pokój pełen pokory. Jedno wejrzenie miłości skierowane ku Jezusowi, uznanie własnej nędzy naprawia wszystko. Wystarczy poprosić o przebaczenie, a ten akt miłości naprawia wszystko. Jezus otwiera nam swoje serce, zapomina o naszych niewiernościach i nigdy już ich nie wspomina, rozumiesz? Nigdy już ich nie wspomina, bo jaką szatan robi sztuczkę? Że nawet jeżeli się wyspowiadasz, to co? To myślisz, że między tobą a Bogiem jest dalej ten grzech, chociaż jest wymazany, ale jest wspomnienie. A Bóg to zrzuca za siebie, tak jak mówi to Słowo Boże, rzuca w ocean. To jest do odratowania, nie do znalezienia. Nie ma po prostu. Po spowiedzi jesteś nowy. A my myślimy, że dobra, Bóg mi odpuścił, ale dalej patrzy. Tak jak ty masz doświadczenie. Ktoś ci, powiedzmy, wyrządził jakąś krzywdę, ty przebaczasz, ale co ci pozostaje? Uraz, pamięć, że jednak ta osoba mnie zraniła i chociaż jej przebaczyłem, to ja już mam dystans, nieufność. I podobne doświadczenie projektujemy na Pana Boga. I myślimy, że Pan Bóg mi też odpuścił, ale pamięta. Patrzy przez pryzmat mojej przeszłości. A to jest kłamstwo. Bóg stwarza cię na nowo i czyni cię nowym, nowym stworzeniem. Zapomina o naszych niewierności, nigdy już ich nie wspomina, uczyni nawet jeszcze więcej. Miłość nas będzie więcej niż przed naszym upadkiem. Więcej. Powierzam Jezusowi mojej niewierności, mówiła jeszcze, myśląc w mym zuchwałym zdaniu się na Niego, że w ten sposób zdobędę większą władzę nad Jego sercem i w pełniejszej mierze pociągnę ku sobie miłość Tego, który nie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. W tych słowach Teresa ukazuje całe miłosierdzie Jezusowego serca. I właśnie wielkość, jak powiedziałem, ten geniusz polega na tym, że ona na nowo odkryła ten biblijny obraz Boga, który został gdzieś zatarty poprzez te lęki, przez grzech pierworodny, ta nieufność, ten dystans. A w innej okoliczności z wielką wnikliwością mówiła, Pan Jezus ma jedną wielką słabość. Jest ślepym. Jest też pewna umiejętność, której on nie zna. To rachunki. Ale dodała z wdziękiem, aby go tak uczynić ślepym i nie dopuścić, aby rachował, trzeba go ująć za serce. To jego słaba strona. A czym ujmiemy? Ufnością. Właśnie ufnością. I ona podała taki przykład, ja tego już nie będę cytował, ale sparafrazuję to, że jakieś dzieci popełniły coś tam w domu, napsuciły, nie? I dwie postawy. jedno dziecko, które coś napsuciło i wchodzi tata i ona się, to dziecko rzuca się w ramiona i mówi ten swój grzech, tą swoją słabość i mówi: ukaż mnie pocałunkiem. I ten ojciec po prostu jest rozbrojony, nie? I on bierze to dziecko, całuje i zapomina o wszystkim. Drugie dziecko natomiast z lęku schowało się gdzieś za firankę. I ojciec widzi to, co zniszczone, szuka, nie może znaleźć, wkurza się, wreszcie znajduje i co? I każe. I teraz co jest lepiej? No ale tu jest właśnie ta ufność, nie? Ukaż mnie pocałunkiem. I my Boga rozbrajamy, kiedy właśnie z taką ufnością, kiedy z taką szczerością wyznajemy nasze grzechy. Kiedy biegniemy od razu do spowiedzi. Kiedy od razu żałujemy. A my się tak boimy. Zrozumiejmy więc, że nasze uczynki, choćby najdoskonalsze, nie są prawdziwą podstawą naszej ufności. Rozumiemy? To nie uczynki są podstawą naszej ufności. Bo to byłoby za łatwe. Ta winna opiera się całkowicie na miłosiernej miłości Ojca, na wierze w Chrystusa. Teresa, nie mająca teologicznych studiów, ale oświecona mądrością, jaką Bóg hojnie wlewa w dusze małych i prostych, lepiej zrozumiała niż wielu teologów i teoretyków życia duchowego, co należy do Boga, a co do duszy w dziele naszej doskonałości i jakich trzeba warunków, żeby rzeczywiście została osiągnięta. Dla niej prawdziwym środkiem, aby czynić szybkie postępy na tej drodze miłości, jest pozostać bardzo małą i w Bogu złożyć całą ufność. To Jezus robi wszystko, mówiła. Ja nic nie czynię. I słuchajcie, to jest coś przeciwnego dla naszej skażonej natury, nie? Pozostać bardzo małą i w Bogu złożyć całą ufność. My natomiast całe życie chcemy udowodnić. Ty chcesz udowodnić, jak powiedziałem, Bogu sobie, że coś możesz sam z siebie, nie? I jak Jakub, zmagamy się z Bogiem, że jednak coś sami możemy. A Jezus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. I chociaż to zdanie słyszałaś już setki, może tysiące razy, i tak w praktyce czynisz odwrotnie. I to są te paradoksy. I co z tego, że ja wiem? Co z tego, że ja wiem? To za mało. Tu potrzebna jest łaska. Mówiąc to, podejmowała nauka apostoła, który pisze, że moc Boża objawia się w słabości człowieka. Nie, to jest też paradoks. No słuchajcie, moc w słabości się doskonali. Nie? I myślicie, że przypadkiem Jezus, kiedy mówił 8 błogosławieństw, na pierwszym miejscu powiedział właśnie błogosławieństwo ubogich w duchu. To jest hierarchia. Tak jak w dekalogu jest 10 przykazań, jest hierarchia ważności. Pierwsze przykazanie jest najważniejsze. A ja bardzo rzadko słyszę na spowiedzi, że ktoś się oskarża z pierwszego przykazania. A to jest najważniejsze, pierwsze przykazanie. Jak mi przychodzą, powiedzmy, młodzi narzeczeni, którzy, powiedzmy, grzeszą, którzy współżyją, to ja się to nie bawię, tam nie roztrząsam. Tylko się pytam, modlisz się, chodzisz na niedzielną mszę świętą? Kiedy byłeś u spowiedzi? Jak on mówi, że nie chodzi na mszę, w ogóle się nie modli, ostatnio był 3 lata temu, no to przepraszam. To jak on ma zachować 6 przykazanie? Jak on nie zachowuje 1? Czego doprowadzi, żeby zachował 1? Żeby Bóg był Bogiem w jego życiu i on wtedy będzie miał łaskę, żeby zachować czystość. A jak on zachowa czystość? Dla księdza? Dla kościoła? To co możemy moralizować? 1 przykazanie. I ta sama hierarchia obowiązuje w 8 błogosławieństwach. 1 błogosławieństwo jest najważniejsze. Szczęśliwi ubodzy w duchu. A zobacz, że ty całe życie pragniesz być bogata w duchu. I może się jeszcze spowiada ze swojego ubóstwa duchowego. I nie odkryłaś, że to jest błogosławieństwo, to jest szczęście dla ciebie. No i weź teraz to z rozum Pana Boga. Wszystko do góry nogami. A taka jest prawda, kochani. To Bóg daje zdolności do czynienia dobrego i że przez łaskę Chrystusa i wiarę jesteśmy zbawieni. Trzeba bowiem, by nikt nie mógł się chlubić. Nie znaczy to, aby Teresa uważała uczynki za nieużyteczne, niepotrzebne, żeby ktoś teraz przewodnie tego nie zrozumiał. Uczynki są potrzebne, ale jako odpowiedź na łaskę, A nie, że ty se kupisz łaskę swoimi uczynkami. Że ty zasłużysz na niebo. Że ty se wykujesz świętość. I Pan Bóg spojrzy na ciebie z zachwytem i powie, no dobra, to masz za dobre sprawowanie. Chciałaby czynić wysiłki dla poprawienia się ze swych błędów, do nabywania cnót i osiągnięcia świętości. Ona, walczmy bez przerwy, pisała. Idźmy zawsze naprzód, mimo trudu walki. Gdzież byłaby twoja zasługa, gdyby trzeba było walczyć wtedy, tylko gdy czujesz odwagę. Nic to nie znaczy, że jej nie masz, byleby się postępowała tak, jakby się miała. I teraz wam powiem rzecz no, niesamowitą. Kiedy zawsze to powtarzam, to no, wzruszam się. Po prostu to jest majstersztyk, co ona tutaj powie. Nie? Na czym polega prawdziwa świętość? Jednakowoż wyznawała, że nie uczynki świadczą o postępie. Przez nie dowodzimy Bogu naszej dobrej woli. I ona teraz pisze tak. Bądź jak małe dziecko, radziła nowicjuszce. Przez praktykowanie wszystkich cnót podnoś zawsze swą nóżkę, by wejść na schody wiodące do świętości. I teraz słuchajcie. I nie wyobrażaj sobie, że mogłabyś wejść choćby na pierwszy stopień. Nie. Pan Bóg wymaga od ciebie tylko dobrej woli. Z wysokości tych schodów spogląda na ciebie z miłością. Wkrótce zwyciężony twymi daremnymi wysiłkami zejdzie i weźmie cię w swoje ramiona, podniesie cię, a jeśli zaprzestaniesz podnosić nóżkę, pozostawi cię długo na ziemi. Trzeba czynić wszystko, co jest w naszej mocy, mówiła jeszcze, dawać bez rachuby, zapierać się siebie nieustannie, jednym słowem dowodzić swojej miłości wszystkimi dobrymi uczynkami, jakie tylko możemy spełnić. Ale zaprawdę, ponieważ to wszystko jest rzeczą małą, należy całą swą ufność złożyć w tym, który jedynie uświęca uczynki i uznać się zasługi nieużyteczne, ufając, że Pan Bóg da nam z łaski wszystko, czego pragniemy. I teraz chciałbym to skomentować, bo może to nie do końca zostało zrozumiane. My tak sobie wyobrażamy świętość jako taką drabinę albo wysokie schody, które mają może 100, 120, 150 tych stopni. Nie? I my stoimy na samym dole, na parterze, no i próbujemy zdobywać tą świętość. Nie? No i próbujemy się drapać. A mała trenia mówi co? Że masz podnosić nóżkę i zgodzić się na to, że ty nawet na pierwszy stopień nie wejdziesz przez całe życie. I wiesz, na czym polega trudność? Żeby nigdy tego nie zaniechać. Że ty ciągle będziesz spadać tego pierwszego stopnia, a patrzysz, że jest ciągle przed tobą 120-150, to jak człowiek nawet nie jest w stanie wejść na pierwszy, to co się budzi? No to jest bez sensu, nie? No po co? Ja nigdy się nie wdrapię. I ona mówi, zgódź się przez całe życie stawiać nóżkę na pierwszy stopień i mimo tego, że dzień w dzień będzie spadała z tego pierwszego stopnia i ty całe życie wchodź na ten pierwszy stopień. I to jest ubóstwo ducha. I wiecie, jakie to jest trudne? Jakie to jest trudne? I Bóg od ciebie więcej nie wymaga. I on potem sam zejdzie i cię wniesie. To jest jej ta boska winda. Tylko cała trudność polega na tym, że ty chcesz sama wejść, a ty nie wejdziesz. Nawet na pierwszy stopień. Ale całe życie spinaj się na ten pierwszy stopień. I tu dlatego potrzeba, ona powiedziała, każdy może zostać świętym, jeśli będzie jaki? Pokorny, czyli zgodzi się na to, że nie wejdę i ufny, nie? Że się nie da zniechęcić. Pokora i ufność. I tylko tyle. I to jest świętość. Niby takie proste, a takie trudne w praktyce. Bo to tak się łatwo mówi. Droga dziecięstwa duchowego. No fajnie, nie? Ale w praktyce to, słuchajcie, to jest heroizm. Bo ty masz zakodowane od samego dzieciństwa, od samego początku, że ty chcesz być dorosły, że ty chcesz coś osiągnąć, chcesz coś zdobyć. A tu chodzi o to, żeby całe życie być małym. I to jest lekarstwo na pychę. Bo zobaczcie, jak nas Jezus zbawił. Jego całe życie, cała misja była czym? Kenozą. Drugi rozdział listu do Filipian. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobienia, by być na równi z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, stał się człowiekiem i to ostatnim, aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Całe życie schodził i pokazał, gdzie jest prawdziwa świętość. O tym sobie będziemy mówić, nie? A ty całe życie co chcesz robić? Się spinać. A to trzeba schodzić. Przepraszam, jeśli komuś wywracam wszystko do góry nogami. Gdy przy końcu jej życia powiedziano do niej, musiałaś wiele walczyć, aby osiągnąć doskonałość, do której doszłaś, odpowiedziała z niewymownym akcentem. O, to nie to. Potem, uzupełniając swą myśl, wypowiedziała to pamiętne zdanie, które w pewien sposób streszcza całą jej naukę. Dla mnie to jest najpiękniejsza definicja świętości. To, co powiedziała święta Teresa od Dzieciątka Jezu. Posłuchajcie. Świętość nie polega na tej lub owej praktyce, nie? Bo my myślimy, że tu są jakieś techniki. Wielu ludzi, tak jak właśnie w medytacjach jakichś transcendentalnych, nie? Szuka jakichś technik, nie? W chrześcijaństwie nie ma żadnych technik. Jak szukasz jakichś technik, to ci mogę powiedzieć. Wierność i wytrwałość. O, proszę bardzo. To jest technika w chrześcijaństwie. Wierność i wytrwałość. Nie da się zniechęcić. Świętość nie polega na tej lub owej praktyce, ale na usposobieniu serca, które czyni nas pokornymi i małymi w ramionach Boga, świadomymi naszej słabości i aż do zuchwalstwa ufającymi w Jego ojcowską dobroć. Nie? Czyli świętość nie polega na tej lub owej praktyce, ale na usposobieniu serca, żeby mieć takie ciągłe usposobienie, które czyni nas pokornymi i małymi w ramionach Boga, świadomymi naszej słabości, żeby tego nie zaprzeczać i aż do zuchwalstwa, ufając w Jego ojcowską dobroć, nie? Do zuchwalstwa. Kiedy się zrozumiało te słowa o ufności, tak świetlane i głębokie, nie można wątpić, że Teresa od Dzieciątka Jezus otrzymała posłannictwo, by nam dać poznać, jak miłosiernym i czułym jest serce naszego Ojca w niebiesiech i natknąć nas ku Niemu bezgraniczną ufnością. Bezgraniczną ufnością. Bo taką musiał mieć ufność dobry Łotr, nie? Który całe życie przegrał, a jednak nie zwątpił i stał się świętym, nie? I on uczynił to, co Tereska. Czyli uznał, mówił, Panie, my słusznie cierpimy, czyli uznał pokora, uznał swój grzech i ufność. Panie, wspomnij, jak będzie w swoim królestwie. Pokora i ufność, dwie rzeczy. I jesteś święty. Ale jakie to jest trudne w codziennej praktyce. Tu jest właśnie cały problem. Prosta, miłująca dusza dziecka, przenikająca boskie tajemnice, zrozumiała, że Bóg, zobaczcie, że Bóg tym więcej się pochyla nad duszą, im ona jest nędzniejsza. A uznając swą niemoc, tym większą pokłada w nim ufność. My myślimy odwrotnie, że tym bardziej się pochyla nade mną Bóg, kiedy jestem bardzo cnotliwy, kiedy się zachwyca. A to Tereska mówi zupełnie co innego. Że im ona jest nędzniejsza, tym więcej pochyla się nad duszą. Nie? I zobaczcie, to potwierdza nam Ewangelia. To potwierdza nam Ewangelia. Bo paradoksalnie, zobaczcie, jak czytamy Ewangelię, z kim Jezus miał największe problemy? Z kim? Z grzesznikami? Nie. Z ludźmi najbardziej pobożnymi. Tu jest paradoks. I twoja pobożność może cię oszukiwać. Rozumiesz? Że ty czujesz się lepszy, nie potrzebujesz zbawienia. I już się pycha zgubi. Jakkolwiek byłaby nasza nędza, jakakolwiek nieużytecznie pozornie byłyby nasze wysiłki, jakiekolwiek liczne byłyby nasze upadki, nie traćmy nadziei, że dojdziemy do celu. Zgódźmy się z tym, że zawsze będziemy niedoskonałymi. Choćby tak miało być aż do końca naszego życia. Bóg zważa na naszą miłość i ufność, na naszą dobrą wolę. I już kończę, cytując jej kapitalne zdanie. Aby miłować Jezusa, aby być ofiarą Jego miłości, im bardziej jest się słabym, bez pragnień i cnoty, tym bardziej jest się podatnym na działanie tej miłości trawiącej i przekształcającej. Samo pragnienie, aby stać się ofiarą, wystarczy. I teraz najważniejsze. Ale trzeba się zgodzić na to, by zawsze pozostać ubogim i bezsilnym. I na tym polega cała trudność. Bo nam to pycha nie pozwala. Trzeba się zgodzić na to, by zawsze pozostać ubogim, bezsilnym. I na tym polega cała trudność, że prawdziwie ubogiego w duchu któż znajdzie. I pisze dalej. Ach, pozostańmy z dala od tego, co błyszczy. Miłujmy naszą maleńkość. Chętnie znośmy brak uczuć. Wtedy będziemy ubogimi w duchu. A Jezus szukać nas będzie w tym oddaleniu, w jakim jesteśmy. Przemieni nas płomień miłości. O, jakże bym chciała dać wam zrozumieć to, co sama czuję. Ufność i tylko ufność winna nas prowadzić do miłości. Ufność i tylko ufność winna nas prowadzić do miłości. Trzeba się zgodzić na to, by zawsze pozostać ubogim i bezsilnym. I na tym polega cała trudność, kochani. I na tym właśnie polega cała trudność. Że ty ciągle jesteś sfrustrowana, ciągle niezadowolona, ciągle narzekasz. I może myślisz przewrotnie i oczekujesz taki dzień, że przyjdziesz do konfesjonału i powiesz, nie mam grzechu. Ale super. No nie mam się z czego spowiadać. No nie zgrzeszyłam. Osiągnąć taką doskonałość. No to jest kłamstwo. To jest kłamstwo. To jest właśnie trudne. Zaakceptować do końca, by na drodze duchowej pozostać zawsze ubogim, bezsilnym i niemocnym. Dlaczego? Bo cierpi nasza pycha. Dlaczego? Bo grzech pierworodny. Będziecie jako bogowie. Bo tu jest skutek właśnie. Że chcesz być jak Bóg, a jesteś tylko stworzeniem. Dlatego się, jeśli się nie staniecie jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. My ciągle pragniemy iść do przodu, postępować i stawać się coraz lepszymi. I już kończę. Ach, czuję doskonale, że podoba mu się we mnie to, gdy widzi, że miłuje moją małość i moje ubóstwo. Podoba się mu moja ślepa ufność i miłosierdzie jego. Oto jedyny mój skarb. Dlaczego ten skarb nie miałby być także i twoim? Amen.